jest Kafe AZS.
My jako Polacy jesteśmy świetnymi organizatorami i świetnymi ludźmi do współpracy. Musi być ten luz taki pozytywny, uśmiech, dobre budowanie relacji. To się wszystko musi opierać na pewnym profesjonalizmie. Nawet w tym międzynarodowym towarzystwie no to dwa hasła, flexibility i adaptation, bo bez tego to nie jesteśmy w stanie zorganizować żadnej imprezy, zwłaszcza w takich krajach, w których wydawałoby nam się, że to jest proste. Dojdziemy kiedyś do takiego poziomu, że ci CEO tych firm to będą w gruncie rzeczy w większości po AZS-ie i robiąc truchcik po alejkach nadmorskich w Gdańskach, spotykając swoich byłych studentów, no to jest piękna sytuacja. Jesteśmy www.bezdomni.pl. Teraz budujemy Centrum Sportowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zaczynamy od pierwszego etapu, czyli od wielofunkcyjnej hali sportowej.
Cześć, tu Bartek Wasilewski. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Kafe AZS. Tym razem naszym gościem jest Tomasz Aftański, dyrektor Centrum Sportu Uniwersytetu Gdańskiego, trener futsalu, międzynarodowy ekspert reprezentujący AZS w EUS-ie, przewodniczący EUSA Sports Council. W której to roli czujesz się najlepiej? Witaj.
Serwus, witam serdecznie. No ciężko powiedzieć, w której czuję się najlepiej, bo ja generalnie w życiu robię to, co lubię. I nie podejmuję.
Czyli lubisz robić dużo.
Tak, no coś w tym jest, bo rzeczywiście ten u mnie multitasking level pro jest włączony od jakiegoś czasu i nie podejmuję się raczej rzeczy, których nie lubię, a jeżeli już coś robię, to staram się robić najlepiej, jak tylko potrafię. I to z jednej strony jest na pewno plus, no bo wiadomo, że staram się dowozić rzeczy w najlepszej możliwej jakości. Natomiast z drugiej strony no jest to trochę obciążające, no bo nie lubię popeliny, nie lubię takiego bylejactwa, byle jakości i robienia czegoś na pół gwizdka, więc to jest mocno obciążające, jak chcesz coś robić dobrze. Natomiast no mówię, jeżeli mam coś robić, to staram się to robić najlepiej, jak tylko potrafię. Kiedyś ktoś mądry powiedział, że a propos takiej sportowej wycieczki i takiej piłkarskiej, że staram się dzisiaj być najlepszą wersją siebie, czyli jeżeli gram mecz, to dzisiaj gram najlepiej, jak tylko potrafię. Dzisiaj. Oczywiście wczoraj mogłem lepiej, jutro może będę mógł trochę lepiej, ale na dzisiaj daję z siebie maksa w tym, co robię. I te różne projekty właśnie polegają na tym, że ja robię to, na ile mnie teraz stać. Oczywiście mówię, zawsze może być lepiej. Jutro, wczoraj. Natomiast dzisiaj robię, staram się to, co robię najlepiej. I rzeczywiście wychodzi z tego dosyć spory przestrzał, natomiast jak tak sobie zobaczysz, to mnóstwo tych rzeczy się gdzieś tam łączy, przenika i uzupełnia, czym ja tak naprawdę, jak z jeden projekt kończę, to zaraz wskakuje drugi. No to takiej nudy nie ma.
A co dzisiaj zrobiłeś?
A dzisiaj na przykład to jest w ogóle kilka rzeczy, bo oprócz na przykład takiej dziennej typowej pracy dla dyrektora Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu na Uniwersytecie w Gdańsku, czyli załatwienie jakichś boisk zewnętrznych dla piłkarzy i piłkarek, weryfikację sprawozdania z roku akademickiego poprzedniego, które muszę zdać na Senacie. W międzyczasie oczywiście jeszcze zaakceptowałem jakąś uchwałę Zarządu Głównego AZS-u, o którą poprosił sekretarz mailowo, a jeszcze wysłałem do moich kolegów z EUSY konsultacyjnie tak zwany minimum organizational requirements, czyli materiał, który jest potrzebny przed Salerno Igrzyskami Europejskimi do konsultacji do kolegi Portugalczyka, kolegi i koleżanki Chorwatki. Więc taki mówię, multitasking. A jeszcze rano miałem zajęcia dydaktyczne z wychowania fizycznego i umówiłem się na spotkanie w sprawie wyposażenia nowego Centrum Sportowego UG. Także dzieje się.
A pod koniec dnia udzielasz wywiadu Kafe AZS. Ze ścianą są twoje dzieci. Dużo tego. Jak w takim razie robić to tak dobrze, żeby nie robić na pół gwizdka? Jak unikać tej rutyny, która czasem pozwala nam przetrwać i pozwala ogarnąć chaos multitaskingu?
No, oczywista sprawa, że to jest spore wyzwanie. I ja nie mówię, że to, co robię najlepiej na świecie, natomiast no, zdarzają się takie sytuacje, w których też mam dosyć, też jestem zmęczony. Wczoraj pamiętam taką sytuację, dzisiaj o tym moim koleżankom z pracy mówiłem, Bo wczoraj skończyłem ten mój dzień aktywności o 21. Skończyłem treningiem z sekcją, gdzie zacząłem ten dzień o 8 rano, skończyłem o 21. Mega aktywny, z małymi naprawdę przerwami na różne rzeczy. I tak jak się położyłem do łóżka, to z takim westchnięciem, ach, jak ja lubię odpoczywać, jak ja lubię spać. I wstałem rano i z taką energią pozytywną, ponieważ wiedziałem, że idę do młodych ludzi, do studentów. Wiem, że u mnie, mimo tego, że pewne działania są podobne, to nie ma dwóch takich samych dni. I to, że ta trochę nieprzewidywalność i trochę taki brak rutyny tu się wkrada, no to pozwala mi pewne rzeczy poukładać. No niektórych by to mogło, nie wiem, zaskoczyć, prowadzić trochę w stan dyskomfortu, a mnie na przykład, nie wiem, ostatnie wydarzenie, chociażby telefon z biura audytu i kontroli wewnętrznej, że musimy tam sprawdzić wodę pod kątem Legionelli, no to nie jest coś, co mnie, nie wiem, przeraża, tylko to rzecz, którą po prostu trzeba zrobić, sprawdzić, zweryfikować, wysłać, bo taka jest potrzeba i tyle. Także to jest jakby, mówię, pewne rzeczy też wychodzą z doświadczenia, z pewnego takiego obycia. I tutaj dało dużo na pewno to doświadczenie trenerskie, doświadczenie takie, gdzie zarządzasz grupą ludzi.
I uporządkowania takiego, tworzenia ram.
Tak jest.
A ile w takim razie spać na przykład po treningu, który jest wieczorem? Ja ostatnio poszedłem na padla, wróciłem do domu około północy i 3 godziny nie mogłem zasnąć. No, tak. Bez sensu.
Endorfinki trzymają troszeczkę.
Tak. No właśnie, ile śpisz?
No, staram się spać między 6 a 7 godzin. To jest taki mój rytm, który staram się utrzymywać. Taką higienę snu staram się trzymać. Zwłaszcza, że bardzo lubię spać, lubię odpoczywać, natomiast ja też staram się tak za późno nie iść na trening. Tak jak mówisz, koło północy, no te czasy, gdzie kończyłem, bo były takie czasy w moim życiu i to były piękne czasy, gdzie na przykład trenowałem zespół w Chojnicach i musiałem wrócić do domu 150 km po treningu, gdzie byłem właśnie koło północy w domu, a rano były wyzwania. Ja też miałem opcję kiedyś, więc jakby to też ciekawe, no, jak się to dla ciebie, człowieka z zewnątrz, to moje życie wydaje się mega szalone, a dla mnie ono jest takie poukładane, takie spokojne, bo ja kiedyś robiłem jeszcze większe rzeczy i jeszcze ciekawsze. Na przykład od 7 rano zaczynałem pracować w korporacji w dziale marketingu, gdzie się piąłem jakimś tam do góry. O 15 z haczkiem wychodziłem, żeby koło 16 zacząć zajęcia dydaktyczne ze studentami. I to były 4 dni w tygodniu, a w międzyczasie jeszcze jechałem na trening na przykład, więc bywało to, że to było po paręset kilometrów, więc to naprawdę teraz to jestem mega poukładany i taki spokojny, weekendy mam wolne.
A to chyba cecha wspólna wielu ludzi, z którymi rozmawiam przy okazji podcastu Kafa AZS, ludzi związanych z AZS-em, ten multitasking, ta mnogość działań, wiele rzeczy naraz, wiele rzeczy obok siebie robicie w różnych organizacjach, działacie, to gdybym miał cechę wspólną wydobyć z takich rozmów z ludźmi, z takimi jak ty, to bym właśnie to podkreślił na pierwszym miejscu. Ten multitasking i takie dobre ułożenie. W czym ci pomógł w ogóle AZS? No bo można powiedzieć, że zaczynałeś od zera w tej organizacji.
Zdecydowanie. To myślę, że w ogóle AZS nie tylko pomógł mi poukładać sobie życie, ale tak naprawdę był takim trochę open doorem w wielu, wielu aspektach, ponieważ ja poszedłem na studia sportowe, czyli na Akademię Wychowawczego i Sportu w Gdańsku, marząc o tym, żeby być dziennikarzem sportowym. To było moje marzenie, które notabene spełniłem. Byłem dziennikarzem sportowym przez pracując właśnie na studiach. Jeden z pierwszych rzeczy, którą dostałem do zrobienia, było znalezienie sobie tematu, bo dawno, dawno temu, jeszcze jak były gazety, to jak poszedłem do Głosu Wybrzeża z prośbą o jakiś staż, jakąkolwiek formę zaczepienia się, to mi powiedzieli, że no super, panie Tomku, świetnie, ale mamy wszystko. Mamy od Ligi Brydża po 7 poziom piłkarski, więc jak pan nie znajdzie niczego dodatkowego, to my dla pana miejsca nie mamy. Ja wtedy wymyśliłem sobie, będąc studentem, że jest coś takiego jak sport akademicki, który jest niezagospodarowany i doszliśmy do poziomu takiego, że w tym Głosie Brzeża od jednej zmianki, drugiej, trzeciej doszliśmy do takiego dodatku specjalnego co wtorek, sport akademicki, gdzie oczywiście musiałem poznać...
Byłeś trendseterem.
No i trochę tak, bo musiałem poznać czy cały sport akademicki. Osoby, które znają taką legendę gdańskiego AZS, czyli Janka Sawickiego, ksywa pan starszy, wiedzą, że to jest taki świetny rozmówca, ale niekoniecznie do gazety. A to było moje pierwsze wyzwanie, żeby wyciągnąć od niego jakieś informacje o AZS-ie. Okazało się, że to się udało. Zacząłem współpracować z AZS-em, z Akademickim Przeglądem Sportowym. Była jakaś taka gazeta. Nawet jestem laureatem Zielonego Pióra, więc super przygoda. I w międzyczasie poznałem mnóstwo fantastycznych ludzi, z którymi się zacząłem zaprzyjaźniać. Oczywiście w międzyczasie też ta moja przygoda piłkarska i trenerska, futsalowa się zaczęła rozkręcać. I ja nie wiem, gdybym był, gdyby nie AZS, gdyby nie to, że ktoś mi gdzieś kiedyś dał szansę. Wysłał mnie na zgrupowanie reprezentacji akademickiej Polski w futsalu. Miałem pojechać na Mistrzostwa Świata Akademickie na Majorkę jako szef delegacji, jako osoba, która zrobi właśnie ten multitasking, czyli będzie i szefem delegacji, i jeszcze z powrotem napisze artykuł, i w ogóle jeszcze zrobi zdjęcia, i jeszcze będzie kierownikiem, i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten multitasking już wtedy był niezbędny. A okazało się, że na zgrupowaniu poznałem trenera reprezentacji, który był również trenerem pierwszej reprezentacji i mnie zaprosił do współpracy futsalowej i otworzył mi całkowicie ścieżkę przygody trenerskiej, więc no niesamowita historia. Gdyby nie AZS, pewnie nie byłbym w futsalu na poziomie takim, na którym jestem, czyli że gdzieś mam tą przygodę z reprezentacją, z klubami w Polsce, za granicą, więc to coś absolutnie fantastycznego. Więc ten AZS był przy mnie blisko. Też gdyby nie AZS, pewnie nie miałbym pracy na Uniwersytecie Gdańskim, bo pamiętam, były czasy, gdzie w 2003 roku ludzi sporo wyjeżdżało i emigrowało na Wyspy Brytyjskie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja dostałem tę pracę praktycznie od razu po ukończeniu studiów, bo okazało się, że taki przyzwyczajowy kryzys jest potrzebny właśnie w Uniwersytecie, żeby ten AZS rozkręcać. I to się udało. Rozkręciliśmy AZS. Pamiętam, że wszedłem do biura klubu uczelnianego AZS, to był budżet rzędu 30 tysięcy i rozwalony komputer. Studenci mało aktywni, mało się działo. W ciągu 2 lat to tak mocno rozkręciliśmy, że budżet...
Który to był rok? Pozwólmy to umiejscowić.
2003 rok. No to mocno to rozbujaliśmy. Władze rektorskie i wówczas władze dyrektorskie Centrum Wychowawczego Sportu mocno mi zaufały. Rozkręciliśmy to. Aż do takiego momentu, w którym też szybko zatrudniliśmy kolejne osoby. Ja potem stery oddałem Piotrowi Walczakowi, który to świetnie prowadzi od tamtej pory, więc a ja też tam jestem jako anioł tego przedsięwzięcia, cały czas działam, więc no, niesamowita historia. Mówię, na pewno nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem, ale wiadomo, no, to jest też kwestia umiejętności wykorzystania tej sytuacji, która akurat się nadarza.
W miejscu, w którym jestem, mówisz, to pomówmy trochę o Eusie, w której zasiadasz. Jesteś tam w sumie już od 2020 roku, dobrze?
Jeszcze wcześniej. Sprawdziłem? Mojego drogi.
Jeszcze wcześniej.
Tak jest. Pierwsze mistrzostwa Europy, na które zostałem znowu zaproszony. I coś było fantastycznego. Gdyby nie AZS, gdyby nie ludzie z AZS-u, nie byłbym na pewno w Eusie. Zostałem zaproszony do roli delegata futsalu, czyli tego technicznego, na Mistrzostwa Europy w 2008 roku, więc sobie wyobraź, że to...
No tak, to jeszcze...
No dokładnie, pewnie są rodzice, które jeszcze wtedy chodziły w pampersach, więc to już od tamtego pory jestem delegatem technicznym, czyli osobą odpowiedzialną za futsal, natomiast od tego roku również powstaje nowy twór, czyli tak zwana Sports Council, czyli tak zwana Rada Sportu.
Przewodniczący EUSA Sports Council. No dobrze, ale to masz tu porównanie. Działasz w EUSie już wiele lat, działasz w AZS-ie długo. Widzisz jakieś różnice, podobieństwa między ludźmi z AZS-u i z EUSy?
Myślę, że generalnie my jako Polacy jesteśmy świetnymi organizatorami i świetnymi ludźmi do współpracy i to pokazują wszystkie imprezy, które organizujemy jako AZS w różnych miastach w Polsce, czy to jest Warszawa, Poznań, Bydgoszcz, Kraków czy Gdańsk, no wszędzie, gdzie organizowane są jakieś, czy Łódź na przykład, gdzie były mistrzostwa, gdzie były igrzyska europejskie, no to są fantastyczne zawody, gdzie my się super prezentujemy. Myślę, że też cechuje nas jako nację też taka no niesamowita trochę elastyczność, ale też zadaniowość i profesjonalizm. Ja mam taką zasadę, którą się trochę cechuje, że luz i profesjonalizm, czyli że musi być ten luz, taki pozytywny uśmiech, dobre budowanie relacji, ale to się wszystko musi opierać na pewnym profesjonalizmie, na tym, że jesteś jakościowy, że dodajesz pewną wartość do tego. Natomiast w tym międzynarodowym towarzystwie no to dwa hasła, flexibility i adaptation, bo bez tego to nie jesteśmy w stanie zorganizować żadnej imprezy, zwłaszcza w takich krajach, w których wydawałoby nam się, że to jest proste, no ale jest ciężko, no zwłaszcza na południu Europy, tak? Bez tej elastyczności, bez adaptacji do tych warunków, które tam są, no to byłoby ciężko. Więc u nas pewne rzeczy są lepiej zorganizowane, mamy te pewne rzeczy z wyprzedzeniem ogarnięte i poukładane. No w EUSie jako w stowarzyszeniu na pewno nad tym też dużo pracy jest wkładane, żeby tak było. Natomiast no, organizatorzy poszczególnych imprez, no to są spore wyzwania. No, zwróć tylko uwagę, że ja co roku mam zupełnie inne środowisko, w którym funkcjonuję, jeżeli chodzi o delegata futsalu. Futsal, jedna z takich flagowych imprez EUSy od wielu, wielu lat i co roku te 500 osób, które muszę ogarnąć, bo tam jest nie wiem, między 18 a 20 kilka zespołów męskich i między 12 a 16 zespołów damskich. Duży turniej co roku jest organizowany w innym mieście przez innego organizatora, więc na nowo musimy tych ludzi uczyć, ustawiać pewne poprzeczki. Już jakby się wydawało, że dopracowaliśmy się super elementu, super maszyny funkcjonującej, no to na nowo musimy to zaczynać. Natomiast no, mnie cieszy fakt taki, że ja w tych wielu projektach i wielu miejscach, w których jestem zaangażowany, otaczam się absolutnie fantastycznymi ludźmi. Czyli to jest ta siła, która mnie napędza, która pomaga mi pewne rzeczy pokonywać, bo w wielu miejscach, w których pracuję albo jestem zaangażowany społecznie, ale tam, gdzie jestem zaangażowany, no są świetni ludzie dookoła, z którymi ja albo współpracuję, albo którym deleguję pewne zadania, albo od których otrzymuję ja zadania do realizacji, bo to są różne. W różnych projektach jesteśmy na różnym miejscu usytuowania tej drabiny, tak? Nie zawsze jest się na samym szczycie, czasami jest się elementem układanki i te zadania trzeba dowieść, ale jak są ludzie, którzy dookoła są profesjonalistami i zaangażowani i z takim marginesem popełnianie błędów, to jest też takie hasło, które też zawsze mi przyświeca, jak lideruję pewnym projektom, że mówię, że jesteśmy tylko ludźmi, ludzie popełniają błędy i musimy się do tego z tym jasno sobie przedstawić, że okej, no zrobiłem błąd, zrobisz błąd, to o tym powiedz, wrzucimy na to światło reflektorów, szybko to zdiagnozujemy i naprawimy, a nie chowamy nic pod dywan, bo to i tak zawsze wyjdzie, więc mnóstwo takich rzeczy liderujących i pozwalających na podejmowanie decyzji, bo jak dobrze wiemy, dobre decyzje menedżerskie zależą od jakości informacji, którą posiadamy.
Przepływ informacji to podstawa.
Dokładnie tak. No i ta komunikacja, nie?
Jakie bariery twoim zdaniem stoją dziś przed sportem akademickim w rywalizacji z Europą? Infrastruktura, pieniądze czy coś innego? Bo nie mental, to już chyba to wynika z naszej rozmowy.
No mental na pewno nie. Myślę, że infrastrukturalnie wyglądamy coraz lepiej. I to też warto zauważyć, że jeżdżąc po Europie czasami warto wybrać się gdzieś w tę zachodnią Europę, żeby zobaczyć, jak nieźle nasza struktura i infrastruktura wygląda w niektórych aspektach. Oczywiście jest jeszcze sporo rzeczy do poprawy i nie ma się tutaj co piać zachwytu, ale naprawdę wyglądamy nieźle. Sportowo wyglądamy bardzo fajnie, więc myślę, że barier takich ani sportowych, ani mentalnych, ani infrastrukturalnych nie ma. Oczywiście zawsze kluczowe są środki i one są na pewno wyzwaniem, ponieważ on jakby taki udział naszych studentów w tych akademickich rozrywkach to jest zawsze spore wyzwanie i to są spore koszty. Ja niedawno byłem z racji tego, że zdobyliśmy z grupą, z zespołem dziewcząt w piłce nożnej kobiet srebrny medal AMPów, mieliśmy okazję reprezentować Polskę na akademickim mistrzostwach Europy i wiem, ile kosztuje ten start, że to jest duże wyzwanie finansowe, logistyczne i żeby to zrobić, to trzeba się sporo namęczyć, ale na koniec dnia to są fantastyczne zawody, to jest super przeżycie dla nas jako sztabu, ale też dla dziewczyn, że to są fantastyczne przygody. No i musimy pamiętać, że my w środowisku akademickim musimy się skupić niekoniecznie na wyniku sportowym tu i teraz, ale na pewnym kształtowaniu mentalu i na kształtowaniu kadr przyszłej elity naszego kraju, bo jestem absolutnie przekonany, że dojdziemy kiedyś do takiego poziomu, że ci CEO z tych firm to będą w gruncie rzeczy w większości po AZS-ie i oni niekoniecznie będą wyczynowymi sportowcami, ale no takimi sportowcami amatorskimi z AZS-u, z sekcji takiej typowej uniwersyteckiej, akademickiej, gdzie się spotykali z kolegami i reprezentowali barwy swojej uczelni w rozgrywkach akademickich i taka wersja tego sportu jest absolutnie kluczowa i wartościowa w kreowaniu też tych, nie wiem, postaw prospołecznych, prozdrowotnych i takiego well-beingu naszego społeczeństwa też, tego, żeby liderzy nasi wiedzieli, że ten sport jest, ta kultura fizyczna, dbałość o ciało jest ważna.
A dlaczego futsal kobiet?
To pokuta. Ja tak się śmieję oczywiście, że to pokuta, bo kiedyś oczywiście w życiu bym nie pomyślał, że założę i będę trenerem w ogóle drużyny futsalowej kobiet, ponieważ ja dosyć szybko zostałem trenerem, bardzo szybko zostałem rzucony na bardzo głęboką wodę, czyli na poziom i ligowy w Polsce mężczyzn, i poziom reprezentacyjny, i poziom zespołów ligowych za granicą, bo byłem też na Cyprze na kontrakcie trenerskim. Chyba jako jedyny Polak pracujący za granicą w futsalu miałem taką przygodę. I po powrocie, gdy już tak troszeczkę chciałem odpocząć od futsalu, poszedłem właśnie pracować do korporacji, ale jednak ciągnęło mnie do takiego kontaktu z futsalem nieco mniej obciążającego. I akurat wtedy to się złączyło znowu z AZS-em, czyli z tym, że AZS dołożył futsal kobiet do rozgrywek akademickich Mistrzostw Polski. Była potrzeba w Uniwersytecie Gdańskim na stworzenie takiej sekcji w 2010 roku. No i taką sekcję stworzyliśmy. Ja byłem jej trenerem od samego początku, jestem do tej pory. I to była taka trochę na początku przygoda, aby mieć trochę kontakt z futsalem, ale żeby już tak dużo nie jeździć, żeby być więcej w domu, więcej dla rodziny, żeby nie jeździć po Polsce z drużyną. I co się okazało? I okazało się to, że po kilku latach ekipa tak się rozwinęła, że znowu jeździłem po Polsce, znowu miałem ekipę ligową. Przez 7 lat graliśmy w Ekstralidze w futsalu kobiet, więc znowu zamieniłem tylko i wyłącznie futsal męski na futsal kobiet, bo emocje były niesamowite. A śmieję się, że trochę, że pokuta, bo praca z kobietami to rządzi się swoimi prawami. Tutaj nie można tego przykładać jeden do jednego w żaden sposób z tym, co jest u mężczyzn. Więc to świetna lekcja dla mnie. Taka lekcja też pokory i takich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, ale też zarządzania pewną grupą, bo to też jest inaczej się zarządza grupą mężczyzn, jak i grupą kobiet. Obecnie cały czas tę sekcję prowadzę, natomiast już troszeczkę mniej angażując się w weekendy i tylko na poziomie akademickim, no bo też mówię, inne projekty gdzieś tam weszły w życie, też troszeczkę musiałem spasować na własny rozwój zawodowy, no i też doszliśmy w pewnym momencie do pewnej wyczerpania pewnej formuły z pokoleniem piłkarskim dziewcząt, no a na nowo tego rozpędzanie, no to tego bobsleja, tego boba na nowo rozpędzanie, no to już niech kolejne roczniki to robią, ja chętnie jako gdzieś tam tutaj głos doradczy.
A propos kolejnych roczników, to jak zachęcasz do uprawiania sportu swoje dzieci? I jaki to sport, jaka to dziedzina?
No ja mam tą niesamowitą przyjemność, że po pierwsze moja żona jest również sportowcem, czyli może nie wyczynowym, ale jest też nauczycielem akademickim. Pracuje obecnie z sekcją osób z niepełnosprawnościami, czyli mocno się angażuje też w fazę test od tej strony. A ja, więc od samego początku wiadomo było, że my będziemy spędzali czas wspólny, rodzinny, aktywnie, czy to rower, czy narty, czy jakieś inne formy aktywności. Więc moja córka jest już zaangażowana też w AZS i 18-latka, która już była jako wolontariuszka na turnieju futsalowym w Zagrzebiu, jako komisarz meczowy, więc w futsalu, ale jest siatkarka, a mam dwóch synów jeszcze. Jeden jest piłkarzem, a jeden jest takim sportowcem rekreacyjnym, czyli odpływania po tenis, padel, jak się uda, tak, badminton i tak dalej. Myślę, że na ten moment nie mam takiej potrzeby mobilizacji, bo ta potrzeba w nich jest. Natomiast bardziej tę potrzebę mobilizacji widzę wśród studentów, z którymi mam zajęcia i z których widuję. I tutaj takie małe zwycięstwa są dla mnie absolutnie fantastyczne, czyli jeżeli widzę, że osoby, które przychodzą na pierwsze zajęcia i są takimi no mocno zamkniętymi w sobie na ten obszar kultury fizycznej, a po jakimś czasie wspólnej pracy, po semestrze, po dwóch widzę u nich, że coś się odblokowało, że jest jakaś chęć na taką aktywność również poza tym obowiązkowym WF-em, no to są niesamowite radości. No czasami gdzieś tam sobie robiąc truksik po alejkach nadmorskich w Gdańskach, spotykając swoich byłych studentów, no to jest piękna sytuacja, nie? Że przebiega gdzieś tak.
Czyli jesteś takim coachem, trenerem i dyplomatą.
No staram się w tym wszystkim, to co mówię, zachowywać pewną też taką uczciwość, nie? Względem tego, co robimy, czyli taką transparentność i to, żeby być autentycznym. O, to jest dobre słowo chyba, autentyczność, bo jeżeli ja sam przekonuję do czegoś, no to też w tym staram się uczestniczyć, tak? Jeżeli robimy, nie wiem, na uczelni bieg o Puchar Rektora czy bieg Campus Run, no to ja to sobie z tymi studentami tam przytruchtam, nie? Oczywiście robię wyzwanie, kto mnie pokona, no to tam ma tam pół odrobienia, zajęć się śmiejemy oczywiście, ale chodzi bardziej nie o ten wynik sportowy, a o ten aktyw i o tą aktywność i o to, żeby się ruszać.
Jak sami słyszycie, jesteśmy na Uniwersytecie Gdańskim, przynajmniej w formie łączenia i słyszymy, co tam się dzieje u studentów. No to co tam nowego u was się buduje?
A budujemy wreszcie po wielu, wielu, wielu latach sportowej bezdomności i śmieliśmy się z Piotrem Walczakiem, prezesem klubu AZS UG od wielu lat, że jesteśmy www.bezdomni.pl, tak? Czyli jesteśmy mistrzami w wyciskaniu cytryny, soku z cytryny z tych możliwości absolutnie no, niesamowicie ubogich. Teraz budujemy Centrum Sportowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zaczynamy od pierwszego etapu, czyli od wielofunkcyjnej hali sportowej, oczywiście pełnowymiarowej, dla dyscyplin sportowych takich jak futsal, koszykówka i siatkówka, które są dla nas dyscyplinami wiodącymi. Przypomnę tylko, że mamy obecnie pierwszoligowych futsalistów grających na poziomie ogólnopolskim, mamy pierwszoligowe koszykarki i mamy drugoligowe siatkarki, to są zespoły ligowe, które grają u nas pod naszym brandem w rozrywkach lig państwowych i to są takie nasze kluczowe dyscypliny sportu, które tutaj rozwijamy obecnie, więc dla nich ta sala przede wszystkim, ale też dwie sale fitness, siłownia, sala ćwiczeń rehabilitacyjnych, sala sportu walki, jakieś mini centrum odnowy biologicznej, takie zaplecze podstawowe do tego, żeby móc wreszcie powiedzieć studentom, że mamy swój sportowy dom, ale liczę, że to nie jest nasze ostatnie słowo. Liczę na to, że drugi etap, czyli te budynki, te zagospodarowanie zewnętrzne w postaci stadionu piłkarskiego z małą bieżnią, czy kortów tenisowych, ale również może druga hala sportów rakietowych, to też wszystko przed nami. No i mam nadzieję, że władze rektorskie nie poprzestaną tylko i wyłącznie na tym pierwszym etapie, a on już jest tuż, bo odbiory będą w tym roku i mamy nadzieję, że rok 2026 będzie rokiem takim no, mocno symbolicznym dla Uniwersytetu Gdańskiego i dla sportu na UG.
No to już wiemy, co dla Uniwersytetu Gdańskiego będzie najważniejsze. Zbliżamy się już do końca naszej rozmowy i ostatnie pytanie. Twoje najważniejsze wyzwanie dla ciebie? Ze świata zawodowego, z EUS-y, z AZS-u, czy prywatnie dla ciebie, na ten cały czas rozkręcający się 2026 to?
Powiedziałbym, że jest wiele wyzwań, ale jedno leży mi tak mocno na sercu i ono jest, to jest moje wyzwanie po trochu zawodowe, po trochę prywatne, czyli rozwój zawodowy i zrobienie wreszcie doktoratu albo takiego mocnego impulsu w tym kierunku. Są czynione kroki, to nie jest tak, że dopiero zaczynam, ale wiem, że w tej materii jest jeszcze spore pole do zorganizowania, bo to, że obiekt powstanie, to, że my zajmiemy któreś miejsce w takie czy inne w klasyfikacji na najbardziej usportowaną uczelnię, czy wygramy jedne zawody, czy drugie, no to jest sport, tu się wszystko może zadziać, a to, czy ja zbliżę się do tego doktoratu, to jest tylko i wyłącznie zależne ode mnie. Idzie to ciężko, przyznam szczerze, ale nie poddaję się i to traktuję jako swoje mocne sportowe, zawodowe i prywatne wyzwanie.
To gdyby ktoś pisał pracę doktorską na temat multitaskingu, to może ten odcinek podcastu KAFA AZS dodać do źródeł. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Tomasz Aftański. Dzięki wielkie za rozmowę, Tomek.
Dzięki serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski, do usłyszenia w kolejnym odcinku KAFA AZS. Cześć.